Książki pod lupą.
Z Piotrem Matywieckim rozmawia Marek Ławrynowicz.
Dziś mam przed sobą książkę, którą uważam za bardzo niezwykłą, Piotra Matywieckiego, Palamedes. Jest to poemat, ale w sensie bardzo współczesnym. Liczy poemat stron około 180, co jest samo w sobie fenomenem. Zawiera w sobie elementy poetyckie, ale i eseistyczne, także i cytaty, także i wypowiedzi, które można by nazwać opisem naukowym albo na pograniczu opisu naukowego. Mam ogromny problem, żeby powiedzieć Państwu, jaki to jest gatunek, ale może zaczniemy, Piotrze, od bohatera, czyli od Palamedesa. Nie jest to postać powszechnie znana, więc warto o nim parę słów powiedzieć.
To jest jeden z greckich herosów z pokolenia uczestników wojny trojańskiej, fascynujący między innymi przez to, że Homer nie wspomina o nim ani słowem. W Iliadzie nie wspomina i w Odysei nie wspomina. Palamedes, tak jak o nim mówi mit, był uczniem, tak zresztą jak i Odyseusz, takiego przemądrego centaura Chejrona, jak wielu zresztą innych greckich bohaterów, którzy byli uczniami tego centaura, i był człowiekiem, który podczas wojny trojańskiej dokonał mnóstwa wynalazków ważnych w dziedzinie kultury. Takich bohaterów w etnologii i w mitoznawstwie często nazywa się bohaterami kulturowymi. Jego los był tragiczny, ponieważ on, bardzo mówiąc po dzisiejszemu, podpadł kiedyś Odyseuszowi. Mianowicie, kiedy Odyseusz był proszony przez innych wojowników achajskich o to, żeby wziął udział w wojnie trojańskiej, nie miał na to najmniejszej ochoty, wolał siedzieć u siebie na wyspie Itaka i tam gospodarzyć, i tam królować. I żeby tej branki do wojska uniknąć, zaczął udawać szaleńca. Wtedy w pewien chytry sposób Palamedes go zdemaskował, czego mu Odyseusz do końca nie mógł zapomnieć i podczas wojny trojańskiej dokonał czynu ohydnego. Mianowicie zakopał pod namiotem Palamedesa pieniądze, stwierdził potem wobec wszystkich innych Achajów, że to są pieniądze, które Palamedes wziął od Trojan jako ich agent i Palamedes został przez Greków ukamionowany. To jest mit. Do mitu jeszcze należy bardzo ważna historia ojca Palamedesa, który był wielkim żeglarzem z wyspy Eubei. I ten ojciec, żeby się na Grekach za zamordowanie syna zemścić, rozpalił ognie na skałach tej wyspy w taki sposób, żeby zmylić wracające spod Troi okręty achajskie i te okręty roztrzaskały się wtedy o skały, bardzo wielu Achajów zginęło. To jest mit, a wokół tego mitu ja już sobie snułem swoją własną opowieść, odkształcając go, dodając do niego bardzo wiele rzeczy.
Ty wyraźnie przeciwstawiasz tutaj Odyseusza i Palamedesa. Znalazłem takie zdanie. Zbrodnia Odyseusza to akt założycielski dzisiejszego świata. Świątynia Palamedesa to zmienna w czasie kulturowa i emocjonalna odpowiedź na ten akt założycielski.
Najpierw o jednej rzeczy. W tym cytacie mówi się o świątyni Palamedesa. Cały mój poemat jest oparty o taki pomysł, który nie ma w micie pierwowzoru, budowy świątyni Palamedesa na wyspie Eubei. Tam mniej więcej, gdzie ten ojciec Palamedesa rozpalał owe ognie. Według mnie tam budowano jego świątynię. No ale mniejsza, bo ważniejsze jest to pytanie o przeciwstawienie Odyseusza i Palamedesa. To jest taka wysnuta przeze mnie hipoteza antropologiczna polegająca na tym, że Palamedes wydaje mi się człowiekiem jeszcze epoki przedneolitycznej, czyli tej najbardziej w dziejach ludzkości archaicznej, nawet jeszcze sprzed uprawy roli takiej kultury zbieractwa. Natomiast Odyseusz jest już klasycznie człowiekiem kultury neolitycznej, co się w moim rozumieniu tym wyraża, że nie żyje naturą, tylko natury chytrze używa do podstępów. I to do takich podstępów, które są zabójcze, które są wręcz we współczesnym tego słowa znaczeniu prowokacjami, nieomal prowokacjami politycznymi. On jest dla mnie, Odyseusz, jakby takim archaicznym założycielem tego wszystkiego, co w brudnej polityce nazywa się prowokacją.
Ale z drugiej strony Odyseusz ma konotację jako postać mityczna pozytywną. Sienkiewicz mówi o Zagłobie, to człowiek chytry jak Ulises. Podziwem, historia konia trojańskiego jest uważana za przejaw inteligencji i sprytu bardzo pochwalonego. Ty zupełnie zmieniasz ten wizerunek Odyseusza.
Tak, to znaczy dla mnie te dwa fakty z życia Odyseusza, które przytoczyłeś, są już po tej stronie nieprawej. Tak bym je rozumiał. Ale skądinąd mam trochę rozdarte serce, bo okropnie tego Odyseusza w moim poemacie potraktowałem, a samą Odyseję, czyli jego losy i jego przygody, kocham. Po prostu kocham. Ja nie mogę żyć bez czytania Odysei. Nawet bardziej niż Iliady. I dlatego jakby mam z jednej strony takie poczucie, że moja wyobraźnia i konstrukcja tego poematu to jedno, a z drugiej strony takie umiłowanie Odysei, tego wszystkiego, co w niej jest przygodą, ryzykiem, ale nie właśnie podstępami. Nigdy podstępy Odyseusza zawarte w Odysei specjalnie mnie nie angażowały emocjonalnie. Natomiast wszystko to, co jest przygodą i niespodzianką, bardzo.
Tu może rozszerzymy troszeczkę temat. To znaczy, mam takie pytanie. Dlaczego poeta w XXI wieku wraca do czasów opisywanych przez Homera?
Na to pytanie mogą być bardzo różne odpowiedzi. Najpierw taka, jeśli wolno się tak wyrazić, historyczno-literacka. To znaczy, nie jestem oczywiście jedynym poetą współczesnym, czy w miarę współczesnym, który stara się głęboko sięgnąć w mitologię Greków. Nowogrecki, wielki poeta, Seferis, właściwie większość swojej twórczości oparł na tradycyjnych greckich mitach i ich przetwarzaniu. U mnie to raczej nie chodziło tylko o samo przywrócenie greckich mitów, a bardziej o wszystko to, co jest archaiką ludzkości. To mnie zawsze fascynowało. To, co w dziejach ludzkich jest najbardziej archaiczne. Ja mam bardzo wiele wierszy lirycznych, które są temu tematowi poświęcone i wydaje mi się, że w tym poemacie Palamedes te moje zainteresowania znalazły kulminację.
A czy jest taka motywacja, bo ja ją wyczytywałem z tego poematu, że należy się Palamedesowi satysfakcja, należy go jakby przywrócić z zapomnienia jako tego sprawiedliwego i niesłusznie skrzywdzonego i że ty jako poeta jakby podjąłeś się tego zadania.
Na pewno coś w tym jest. Zrobię teraz taką autobiograficzną dygresję. Ja jestem człowiekiem urodzonym w 1943 roku, czyli w 1958 roku miałem lat 15. To jest chwila w życiu człowieka niezwykle go formująca. Wtedy się jest najbardziej wrażliwym. I wrażliwym emocjonalnie, i estetycznie, ale też, co bardzo w tym przypadku ważne, wrażliwym etycznie. Otóż ja pamiętam, jak cała moja klasa szkolna straszliwie przeżyła zamordowanie po procesie komunistycznym przywódcy powstania węgierskiego Imre Nagy. I wiele lat później zorientowałem się, że ludzie o wiele starszego ode mnie pokolenia także potraktowali to jako pewien rodzaj ogromnego przełomu w swoim życiu duchowym w odniesieniu do komunizmu, który nagle się zorientowali, już nigdy nie będzie lepszy. tak zwany komunizm. I niektórzy z tych ludzi w dziennikach na przykład powiadają coś takiego. To jest gorzej niż zbrodnia, bo to jest głupota polityczna. Na co znalazł wspaniałą odpowiedź też z tego czasu w swoim dzienniku wielki polski pisarz Jan Józef Szczepański, który powiedział, że to jest kunktatorstwo tak mówić. Nic nie może być większe od zbrodni. Żadna polityka nie może być większa od samego aktu zamordowania człowieka. I to we mnie utkwiło na zawsze. Takie myślenie o zbrodni. I może to się jakoś odezwało w momencie, kiedy postanowiłem napisać ten poemat o tej zbrodni na Palamedesie i jego ostatecznej krzywdzie.
Jeszcze jeden cytat. Ludzkość, gatunek od zawsze zmęczony zabijaniem, teraz już nim znudzony. Czy rzeczywiście intryga, zbrodnia, krętactwo, oszustwo już stało się czymś tak pospolitym, że już nas nudzi po prostu?
Obawiam się, że może ten mój sarkazm, choć zapewne troszkę przesadny, ma jednak uzasadnienie. Bo zwróćmy uwagę na to, jak każdy z nas odbiera medialne przekazy dotyczące najrozmaitszych, w gruncie rzeczy motywowanych przecież politycznie, zbrodni w świecie, od terroryzmu poczynając. Na początku to nami targało, no w sposób niewiarygodnie bolesny. A potem następuje coś takiego, że po każdym takim akcie terrorystycznym, który nami wstrząsa, właściwie już po 2-3 tygodniach o nim nie pamiętamy. Odzywa się to w nas dopiero, kiedy następuje jakiś następny tego rodzaju akt. A kto przejmuje się tak naprawdę na przykład straszliwymi paraplemiennymi wojnami w Afryce? Kto z nas pamięta o zagładzie w Indonezji? To są rzeczy, które jakby wtarły się nam nieomal w taką myślową rutynę, a to jest etycznie zabójcze. Bo przyzwyczaić się do istnienia zbrodni to jest właściwie najgorsze, co może człowieka etycznie spotkać, chociaż może cywilizacyjnie nieuchronne, ja nie wiem.
Piotr Matywiecki, Palamedes. Dzisiaj mity greckie dobrze się mają tylko w encyklopediach. Wszędzie indziej świat je lekceważy, a jeśli zaczepia, to tylko dla ornamentacji swoich nader trzeźwych spraw. Czasem jednak i dzisiaj mit potrafi zranić. Oto człowiek o imieniu Palamedes, syn Naupoliosa, żeglarza z wyspy Eubei, mąż dobry i bohaterski. Podczas bitwy o Troję poczynił wiele wynalazków ważnych dla ludzkiej kultury. Mimo tych zasług tak dziwnie żyje w mitologii Greków, że niby w niej jest, a jakby go nie było. Chociaż należał do znanych wojowników achajskich pod wodzą Agamemnona, Homer o nim nie wspomina. Odyseusz, zazdrosny o sławę i mszczący się za doznane od Palamedesa upokorzenie, jakże zasłużone, bo obnażające jego tchórzostwo, uknął przeciw Palamedesowi intrygę pod Troją i Achajowie ukamienowali niewinnego. Mówi się, że Homer chciał o tym opowiedzieć w Iliadzie, ale ktoś go zmusił, a może był to wewnętrzny uraz lub nakaz, do pominięcia postaci Palamedesa, jego czynów i zasług. I oto obecny, nieobecny, trwa znany niewielu ludziom Heros Palamedes. Tajemnicza postać ściąga ku sobie domysły duchowe i wątki opowieści. Osoba jest określona, zamknięta i nieznana jak kontur malowidła szkicowany pałeczką ochrową i niewypełniony farbami, jak dół wydrążony w ziemi, do którego rzeźbiarz wleje metal na odlew posągu. Jego ojciec, Naupolios, żeglarz z wyspy Eubei, zemścił się na Grekach. Na wybrzeżu zbudował makietę świątyni, służącą również, jak to wówczas było w zwyczaju, jako znak nawigacyjny. I tym oszukańczym znakiem skierował okręty Achajów na skały. Rozbiły się i zatonęły. Coś zmusza moją wiedzę i wyobraźnię, żebym dowiedział się, co o Palamedesie mówiono i domyślił się niewiadomego. zmusza mnie ktoś we mnie, jakiś Palamedes, żebym jego życia doświadczył. W zamian ja sam obiecuję sobie dotknięcie czystych żywiołów, znajomość życia ludzi, przez bogów zapewnioną obronę przed żywiołami, ludźmi i bogami. Tego się dla siebie Palamedes słusznie spodziewał. I w chwili tej obietnicy wiem, że bogowie uczynią mnie bezbronnym wobec ludzkiego, zbrodniczego podstępu, że żywioły rozprzęgną moje ciało pod ciosem bogów. Los Palamedesa.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!